będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Zarówno witam słuchaczy Radia Maryja, jak i widzów telewizji Trwam. Dziś w naszym studiu gościmy profesora, doktora habilitowanego Jacka Kurzępę, socjologa.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie profesorze, pokolenie młodych pokoleniem nadziei. Dlaczego taki temat?
Dlatego, że jako badacz zjawisk społecznych, szczególnie młodego pokolenia, jako socjolog młodzieży, mam wystarczające przesłanki ku temu, żeby taką nadzieję sobie roić. Na zaproszenie ojca przybyłem tutaj po to, żeby też podzielić się z widzami telewizji Trwami, później ze słuchaczami Radia Maria, właśnie tymi przesłankami, które byłyby wskazywały na to, że z młodym pokoleniem nie jest tak źle, jak nam się czasami wydaje, albo tak czasami, nadmiernie często docierają do nas rozmaite przekazy medialne, które pokazują młodych w świecie dysfunkcji, w świecie grzeszności, czynienia zła. Natomiast zbyt rzadko pokazują młodych w takich przestrzeniach, w których ja ich odnajduję nie tylko jako badacz, ale jako ktoś, kto czasami zaprasza młodych do współpracy, do czynienia czegoś na rzecz innych ludzi czy środowiska lokalnego. Dlatego też ta nadzieja.
Pokolenie młodych pokoleniem nadziei. A zatem jak scharakteryzowałby Pan młode pokolenie? Pokolenie to może dajmy też ramy wiekowe temu pokoleniu.
No właśnie, bo żeby nam się to za bardzo nie rozlazło i żebyśmy nie złapali się na tym, że gdy będziemy przywoływać pewne cechy, okaże się, że moja córka czy mój syn nie mieści się w tej kategorii. Młodość rozpisywana jest najczęściej w takich widełkach wiekowych między 12, 13 rokiem życia a 30, dzisiaj nawet 35 rokiem życia. Kłopot współczesny polega na tym, że w dokumentach oficjalnych, między innymi Unii Europejskiej, określa się młodzież jako tych, którzy dobiegają do 30. Ja nie chciałbym dzisiaj opowiadać o Piotrusiach Panach, o młodych dorosłych, którzy powinni już być dorosłymi, ale jeszcze nie chcą przeobdziać tego garnituru odpowiedzialności dorosłego człowieka i przedłużają w sposób permanentny swoją młodość. Zatem, jeśli ojciec pozwoli, to może warto byłoby, żeśmy troszkę poświęcili czasu młodym w wieku gimnazjalnym i tuż po gimnazjalnym, czyli młodzież do powiedzmy 20 roku życia, ale również, żebyśmy znaleźli czas na to, żeby pogadać o młodych dorosłych między 20 a 25 rokiem życia. Dlaczego tak to dzielę? Dlatego, że bardzo duże odmienności, zarówno w sensie pewnej psychologicznej sfery, jak i socjologicznej sfery, charakteryzują te dwie grupy. Zatem młodzi i młodzi dorośli.
Czyli młodzi od 12-13 do 20 lat?
I do 20 i potem 20-25.
Piotrusiów Panów, czyli od 25 do 35?
Nie, to są młodzi dorośli, którzy stoją na progu dorosłości z różnych...
Bardzo szeroki ten próg jest.
I tak, tylko potem jest te 25-30, kiedy człowiek powinien już wchodzić w rolę dorosłego, stawać na progu tej dorosłości, której doświadcza jako ojciec, jako matka, jako pracobiorca, z uwagi na różne okoliczności systemowe, dysfunkcje rynku pracy, niedojrzałości wejścia na ten rynek pracy, braku kompetencji, przygotowania, następuje pewne moratorium, czyli przesunięcie czasu wchodzenia w dorosłość. Dlatego też możemy czasami irytować się na to, że mamy tak wielu coraz starszych młodych dorosłych, którzy nie stają się dorosłymi. Mówimy również o sytuacji, którą określamy mianem gniazdowników. To są właśnie ci, którzy z różnych powodów nie chcą wyjść z domu rodzinnego, bądź też nie mogą z tego domu rodzinnego wyjść. W jakim sensie? W tym, że mają własne mieszkania, stać ich na kredyty, bo mają fajną pracę i mogą te kredyty spłacać, mogą tworzyć wspólnotę rodzinną, gdyż są wystarczająco odpowiedzialni za to, żeby w momencie, kiedy rodzina im się powiększy, żeby dać szansę funkcjonowania tej rodzinie. Pojawia się zbyt wielu młodych ludzi, którzy nie mają takich możliwości. W efekcie zatem kurczowo trzymają się domu rodzinnego. Inną perspektywą jest perspektywa tych, którzy uznawszy, że są gotowi już do samodzielności, wyjeżdżają. Wyjeżdżają niestety najczęściej poza kraj ojczysty. Jest to pewien kłopot związany z potężną grupą młodego pokolenia Polaków, którzy emigrują, ale jeśli ojciec pozwoli, to chciałbym się wprosić kiedyś na rozmowę, szczególnie na ten temat.
A dzisiaj, gdy jesteśmy przy tym pokoleniu młodych, to rozumiem, że jest takie pokolenie tych młodych dorosłych, którzy dorosłość pojmują jako wymiar, jako jeden, przyjmując tylko jeden wymiar, a mianowicie posiadam pracę, posiadam mieszkanie, rozwijam się zawodowo, natomiast odrzucają ten wymiar rodzinny, macierzyński, ojcowski?
Jest to kłopot pokolenia młodych w ogóle w Europie. Mam wrażenie, że niedaleko młodzi dorośli w Polsce odbiegają od wizerunku młodych dorosłych we Francji, w Hiszpanii czy w Anglii. Chodzi bowiem o to, że dzisiaj młodzi podejmują pewne scenariusze i plany życiowe, zamykając się w pewnym pasażu takiego myślenia o tym, co dla mnie będzie najlepsze. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to taka dość egoistyczna perspektywa lubienia samego siebie i tworzenia przestrzeni i pewnego komfortu dla samej bądź dla samego siebie. W tej perspektywie zbyt rzadko obecne jest myślenie o dzieleniu się z drugą osobą, tworzeniu wspólnoty z drugą osobą i dzieleniu również odpowiedzialności za życie drugiego człowieka. Jeśli ta koncepcja takiego ksobnego, czyli spoglądającego w samego siebie i przyjmującego perspektywę maksymalizacji doznań i komfortu dla samego siebie coraz częściej dominuje, to dlatego młodzi rezygnują bądź odraczają decyzje związane z zamążpójściem bądź też później z prokreacją. W efekcie to, co dzisiaj mówimy, socjologowie nieustannie poruszają ten problem, a mianowicie kłopot demograficzny związany z brakiem wystarczającej liczby urodzeń w Polsce jest również doświadczeniem wielu społeczeństw europejskich. Europa się starzeje, Europa wobec tego ma w sobie pewną cechę dekadencji, kłopotliwej dekadencji, związanej z faktem, że egoistyczne myślenie o samym sobie nie pozwala jej czy mu ucieszyć się z obecności drugiego człowieka w moim życiu. Myślę, że ten kłopot związany jest również z pewną łatwością współcześnie komasowania wobec siebie dóbr, magazynowania rozmaitych rzeczy i wchodzenia w strategię, którą nazywamy dzisiaj konsumpcjonizmem. Zakładam wobec tego, że młodzi dorośli, ci, którzy powinni częściej myśleć o tym, że tworzenie więzi wspólnoty rodzinnej to jest właśnie frajda, szczęście i radość, zamieniają to myślenie na myślenie o egoistycznym dobru.
Pan profesor dzisiaj proponuje, byśmy rozmawiając o pokoleniu młodych jako pokoleniu nadziei, bardziej skupili się na tej młodzieży od 12 do 25 roku życia. Zadam jeszcze pytanie kolejne, bardziej tyczące się może tej młodzieży starszej, byśmy też naszym radiosłuchaczom i telewidzom mogli dać charakterystykę młodzieży. Czy pańskim zdaniem to pokolenie tej młodzieży starszej, to jest pokolenie już stracone, czy możliwa jest możliwe jest jego przebudzenie?
Tak, jesteśmy w Toruniu, gdzie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jedna z moich koleżanek, pani profesor Krystyna Szafraniec, realizując badania w roku 2011, przedłożyła właśnie taką tezę, że mamy do czynienia z pokoleniem straconym. Ja z moją serdeczną przyjaciółką Krystyną jestem w pewnym sporze merytorycznym. To znaczy, że moje myślenie i wyniki badań, które ja podejmowałem w aspekcie postaw młodych ludzi wobec rzeczywistości społecznej, ale też i planów życiowych, pokazują, że nie do końca jest to pokolenie stracone. Ale pozwolę sobie na trzy cechy charakteryzujące to pokolenie w interpretacji pani profesor Szafraniec, bo to jest dość ważne przywołanie. Pokolenie stracone z trzech powodów. Pierwszy powód to jest to, że to pokolenie staje w obliczu wielu blokad samorozwojowych, nie dających im szansy na wchodzenie właśnie w to, co powiedziałem wcześniej, w rolę człowieka dorosłego. Brak miejsc pracy, brak możliwości tworzenia własnej wspólnoty rodzinnej z komfortem bycia tej wspólnoty rodzinnej, czyli myślę o mieszkaniu, myślę o kredycie, myślę o możliwości samorozwojowej. To jest jedna z blokad, która stanowi pewien wyznacznik tego, czy to jest stracone pokolenie, czy nie. Jesteśmy w wieloleciu sprawowania rządów przez ekipę, która obiecywała temu młodemu pokoleniu zupełnie inną rzeczywistość, a stoją oni cały czas przed tymi samymi problemami, jak wówczas, gdy w 2007 roku proponowano im hasło zabierz babci dowód, oddaj głos na nas, bo my damy ci nowe szanse. Oni tych szans nie mają.
Wobec powyższego teoretycznie mają już po 6-7 lat.
Tak. I wobec powyższego można byłoby snuć taki domysł, że jest to pokolenie stracone przez ten czas, który powinien być czasem realnego zagospodarowania obietnic, które wtedy się powiedziało. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, pokolenie stracone w sensie zerwania więzi z narodem. To znaczy, że myślenie proobywatelskie, myślenie proojczyźniane, związane z takim natchnieniem, to jest moja ojczyzna, w związku z czym mam wobec niej pewne zobowiązania, zostało troszkę zanegowane. Zanegowane przez fakt, że ojczyzna nie daje mi wystarczająco dużo, żeby ją kochać. Bo przez sam fakt, że ja się tu urodziłem, to jest jeszcze mało, żeby ją pokochać. Przepraszam, że mówię w takich pragmatycznych wymiarach, ale nie mówię o moim stosunku, tylko mówię o stosunku naszych respondentów, czyli badanego młodego pokolenia. Dzisiaj młode pokolenie jest pokoleniem pragmatyków i racjonalistów. Owszem, są w stanie przyznać mi rację, uznać mnie za życzliwego narratora ich świata, ale jednocześnie oczekują ode mnie tego, żebym obiektywnie, uczciwie przedstawiał ich punkt widzenia. Ich punkt widzenia jest taki: pokocham moją ojczyznę nie z samego faktu narodzenia, ale dlatego, że ona wykazuje pewną troskę o mnie samego. Jeśli tego nie wykazuje, w związku z czym więzi z tą ojczyzną coraz bardziej słabną. Efekt? 2,5-milionowa emigracja Polaków. To nie jest ich wybór. To jest bardzo często konieczność. W tym wymiarze zgadzam się z profesor Szafraniec. To jest pokolenie stracone. Ale nie mówię, że całkowicie, że nie jest do odzyskania. I jest trzeci wymiar, który wydaje się tutaj dość istotny, a propos tego, czy to jest pokolenie stracone na zawsze, czy nie, i jaka jest kategoria, wyznacznik tej utraty. Ja myślę, że to jest sytuacja, którą pani profesor Szafraniec przedkłada, jako pokolenie, które jest troszkę pogubione w sensie normatywności. To znaczy, że są pewne zasady i normy, które powinny być w pewnym sensie uniwersalne i spójne w narracji wielopokoleniowej, a dzisiaj okazuje się, że oni nie mają zakorzenienia kulturowego i normatywnego.
Ponieważ jest relatywizm normatywny.
I z tego wynika relatywizm moralny. W efekcie zatem są to te trzy wymiary, które można byłoby określić, wyznaczają to, czy mamy do czynienia z pokoleniem straconym, czy nie. Moja perspektywa jest taka. Rzeczywiście pani profesor poniekąd ma rację. Oni doświadczają tych koszmarów bycia dzisiaj młodym w naszej ojczyźnie. Przepraszam za słowo koszmarów. Ale te koszmary są związane z faktem, że bardzo często młode pokolenie jest traktowane instrumentalnie. Wtedy, kiedy jest ono nam potrzebne, opowiadamy niestworzone farmazony, obietnice polityczne albo też obietnice innego typu, żeby ich uwieść, namówić do tego, żeby poszli za nami. I tutaj przykładów możemy mnożyć, a potem ich porzucamy. To rozczarowanie młodych rzeczywistością społeczną i polityczną w Polsce przekłada się na ich abdykację, czyli nieobecność w życiu społecznym, bądź też nieobecność w życiu czysto fizycznym w Polsce przez fakt podejmowania decyzji wyjazdu.
Pokolenie młodych, pokoleniem nadziei, myślę, że dosyć tak, chociaż skrótowo, ale dogłębnie, pan profesor scharakteryzował to pokolenie młodych. Mówimy dziś, że jest pokoleniem nadziei. Często można usłyszeć takie zdanie, że ta młodzież teraz taka trudna jest i słyszymy to z pokolenia na pokolenie. Natomiast przy tych trzech chociażby przyczynach problemów młodego pokolenia możemy powiedzieć, że przecież to nie oni sobie zgotowali ten los, tylko ten los został im zgotowany przez pokolenie starsze i można dokończyć, młodzież jest trudna, ale czy starsi są łatwi?
Tylko tyle, że byłbym chyba nierozważny, gdybym przeciwstawiał jedno pokolenie drugiemu. Ja mam wrażenie, że najpiękniejszą okolicznością jest ta, i pozwolę sobie na taką właśnie opowiastkę, że mam taką niekłamaną potrzebę snucia tego rozważania, że oto dzisiaj z orszaku trzech króli zeszli przed chwilą do domu ojcowie, matki i dzieci, bo przecież widzieliśmy to na ulicach naszych miast, kiedy tak wielu Polaków wyszło manifestować swoją wiarę. Manifestować radość z narodzin Pana Jezusa. I wśród nich jest mnóstwo młodych. I oni czynili to w towarzystwie swoich dorosłych rodziców.
I dziadków również.
I to jest piękna okoliczność. I to jest sytuacja, w której są przestrzenie i możliwości, w których wcale nie musimy się kontrastować i przeciwstawiać sobie, tylko razem w pewnej wspólnocie doznań, emocji i tych samych wartości realizować coś wspólnie. I pozwoli ojciec, że przywołam parę zdarzeń, które są przykładem tego, że nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z sekwencją pokolenia straconego. Z niekłamaną satysfakcją, frajdą i takim uniesieniem. Tego lata uczestniczyłem w wielu wydarzeniach, w których młodzi pokazywali, jak są piękni.
Dlatego pan profesor był nieuchwytny.
Dokładnie. Jak są fenomenalni normatywnie, jak są uporządkowani, jak potrafią samodyscyplinować się i nie odpowiadać na pokusy rozmaitych niefajnych pomysłów. Czy ze strony rówieśników, czy ze strony jakichś hochsztaplerów idei, kogoś, kto chce im wmówić, że dzisiaj tak wypada. Zatem chociażby trzy przykłady. Pozwolę sobie zacząć od doświadczenia harcerskiego I nie chciałbym, żeby nasi widzowie, ale również i później słuchacze myśleli o tym, że harcerstwo to jest takie dość dziwne środowisko, które jest zupełnie niewspółczesne, bo latają w tych dziwnych strojach i najczęściej po lesie. Harcerze XXI wieku nie różnią się niczym pod względem umiejętności korzystania z nowych technologii, korzystania z komputerów, smartfonów, laptopów i tak dalej, jak ich rówieśnicy. To są tacy sami młodzi ludzie, którzy mają jednak nieco inny pomysł na przeżywanie swojej młodości. I proszę, wyobraźcie sobie, drodzy widzowie, ojcze, że tego lata harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej podjęli niebywałą akcję programową. Akcję pod tytułem, czy pod hasłem Trzej Generałowie. Odnosi się ona do jednej z najbardziej znamienitych historii II wojny światowej i postaci generałów zapomnianych współcześnie w Polsce, generała Maczka, generała Sosabowskiego i generała Andersa. I oni, harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, musieli wykonywać określone trudne zadania, żeby u zwieńczenia tego roku stanąć na przykład na wzgórzu Monte Cassino, żeby wśród białych krzyży pochylić się dziedzictwu przodków. Musieli wykonać między innymi takie zadania jak kurs ratownictwa medycznego, musieli wykonać takie zadanie jak kurs spadochronowy, przełamywać rozmaite lęki, przełamywać rozmaite swoje blokady, żeby iść szlakiem i tropem tych bohaterskich generałów i tych, którzy wokół nich się skupiali w armii Andersa. Piękne doświadczenie. Wspaniałe przeżycia młodych ludzi, jak wiele jednostkowych sukcesów. Ale ojcze, szanowni widzowie, przecież niedługo, 10 stycznia na Jasnej Górze, całe środowisko kibicowskie stanie przed Najświętszą Panienką w swoim pielgrzymim uwielbieniu i w tym czasie to środowisko zostanie tak jakby obdarowane czy zobowiązane do przejęcia dziedzictwa historii żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych. Wśród tych młodych ludzi i nie tylko młodych, najczęściej pokazywanych w negatywnym świetle, jako ci, którzy robią zadymy, jako ci, którzy robią ustawki, to z zazdrością możemy patrzeć na to, co dzieje się na tak zwanych oprawach meczów sportowych. Na Legii, na Lechu, na Lechii Gdańsk, na Śląsku Wrocław, gdzie postaci niesamowite, postaci z całego cyklu historii polskiej są pokazywane i przypominane. Kto to robi? To robią młodzi ludzie. Czy ktoś im każe? Nie. Oni robią to dlatego, bo tak czują, bo uważają, że tak należy. A dodać do tego chyba powinienem jeszcze wiele akcji charytatywnych, wiele dzieł dobroczynnych, wiele zbiórek finansowych, które dokonują się w tym środowisku na fajne cele. Ojcze, trzeci przykład.
Trzeci przykład.
Trzeci przykład.
Tak,
ważny. Oto jestem w Czerwieńsku nad Wisłą na spotkaniu u ojca Jana Bosko, na spotkaniu salezjańskiej młodzieży, gdzie parę tysięcy młodych ludzi, mieszkając pod namiotami, przeżywa przez tydzień cudowne doświadczenie spotkania ze swoim patronem, świętym Janem Bosko, ale również z rówieśnikami ze wszystkich środowisk salezjańskich i dzieł salezjańskich. I tutaj dwa przyczynki, które nadają pewien koloryt tej samodyscyplinie młodych ludzi. Mieszkają pod namiotami. Cudowna sierpniowa aura. Słońce lejące z nieba. Obok dziewczęta i chłopcy. Można byłoby powiedzieć, że cudowna okazja ku temu, żeby pofiglować troszkę. potrafią zachować wstrzemięźliwość, potrafią mieszkać osobno w namiotach, potrafią wykazywać wobec siebie cudowne, wspaniałe zachowania, pełne czegoś, co być może dla niektórych widzów wyda się nieco dziwne, ale powiem to, byli wobec siebie szarmanccy, byli wobec siebie eleganccy, byli wobec siebie po prostu ładnie zachowujący się. I oto jeszcze jedna sekwencja. Późny wieczór, gdzieś koło północy, koncert Tatka Solo. Kto z Państwa wie, to super, kto nie wie, niech sobie poszuka w internecie. Tadek Solo i jego koncert pieśni o żołnierzach wyklętych. Między innymi piosenki o Ince, o młodej śledziakównie. I ci młodzi w tą głęboką sierpniową noc, słuchający tego koncertu, dyskutujący, śpiewający, reflektujący nad Polską. Nikt im nie kazał. Rano było nabożeństwo. Wcześnie, 7:30, wylegli z namiotów. Ja stałem sobie na obrzeżach i przyglądałem się tym 15, 16, 17 latkom bez obecności rodziców, którzy w skupieniu wsłuchiwali się w Słowo Boże. Tych młodych, którzy stali w długaśnych kolejkach do konfesjonałów. Nikt im nie kazał. Piękne postawy. Czy którakolwiek z telewizji mainstreamowych to pokazuje? Czy ktokolwiek w jakimkolwiek radiu ogólnopolskim na ten temat mówi? Dlaczego o tym nie wiemy? Dlaczego ja jako socjolog mam być niszowym socjologiem, który chodzi po tropach, na których spotyka przepiękną, cudowną młodzież?
Pokolenie nadziei, pokolenie młodych, tak dzisiaj brzmi nasz tytuł rozmów i rozmawiamy z profesorem Jackiem Kurzępą, socjologiem młodzieży. Zapraszamy też Państwa, są z nami słuchacze Radia Maryja, są widzowie telewizji Trwam, a zatem numery do naszego studia 56 657 0011 lub 657 0012. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014 i telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Pokolenie młodych, pokoleniem nadziei. Trzy obrazy, które tutaj pan profesor nam zilustrował z ostatnich wakacji, które są przykładami na to, że młodzież jest zaangażowana, że młodzież jest piękna, czysta i odważna. To zapewne przykłady również na to, że ta młodzież prowadzona, inspirowana jest przez pięknych, dojrzałych dorosłych.
Tak, ale, bo to jest bardzo ważna sekwencja, że ci dorośli są wyraziści, są czytelni w swoich postawach, są jednoznaczni, ale też są nienachalni. Mam bowiem wrażenie, że chyba warto też o tym powiedzieć, że dzisiaj dialogowanie z młodym człowiekiem jest dialogowaniem, które powinno się dokonywać w pewnej subtelności. Dlaczego subtelności? Dlatego, że współczesny młody człowiek jest niebywale drażliwy i wrażliwy. To są dwa zupełnie odmienne pojęcia. Drażliwy na punkcie samego siebie. Drażliwy na punkcie tego, co inni o nim powiedzą, co pomyślą, jak go skomentują na Facebooku czy Twitterze, jak go pokażą na YouTubie. Myślę, że wielu rodziców, mam taką nadzieję, zdaje sobie sprawę, że nasze dzieciaki również przeżywają swoje życie w przestrzeni technologii rozmaitych. I my musimy tam obok nich być. To nie może być przestrzeń dla nas nieodgadniona. I w tej przestrzeni high-techu, przestrzeni cybernetycznej, bardzo często okazuje się, że dostają wzmocnienia ze strony swoich rówieśników, i to jest fajne, ale też bardzo często dostają bany, czy dostają bęcki, czy robi się z nich bekę, przepraszam, używam takich słów troszkę z języka młodego pokolenia, czyli okazuje się wobec nich nieprzyjazne emocje, nieprzyjazne komentarze. Dla nich jest to niebywale bolesne. Dlaczego niebywale bolesne? Dlatego, że chyba zbyt rzadko w naszym domowym zaciszu korzystamy z dobrodziejstwa pochwał. Korzystamy z wrażliwości na to, że nasz syn czy córka jednak coś fajnie zrobiła. My być może jesteśmy nadmiernie krytyczni wobec nich, może czasami jesteśmy nadmiernie oczekujący perfekcyjności i nie akceptujemy tego, że ona czy on wykonuje coś na miarę aktualnych swoich możliwości. I to jest ten maks dla niej. A mnie się wydaje, że powinno być jeszcze lepiej. Mamo, tato, pochwal to, co jest w tej dostępności dzisiaj twojego dziecka. Nie oczekuj mistrzostwa świata. Zaakceptuj je takim, jakim jest. Ta drażliwość powoduje również taką oto okoliczność, że oni bardzo rzadko z nami chcą rozmawiać takim soczystym tekstem, mówią półsłówkami, a jednocześnie w tej przestrzeni technologicznej potrafią bardzo wiele o sobie komunikować. Czasami zakładają blogi, czasami opisują na Facebooku rozmaite wydarzenia, które były dla nich bardzo energetyczne, emocjonalne, wyrzucają to z siebie, natomiast nie powierzają tego nam. Dlatego też mam wrażenie, że ten dorosły, który towarzyszy młodemu, musi subtelnie poruszać się między tym realnym światem, a światem przestrzeni wirtualnej. Subtelnie również dlatego, żeby nie był poczytany za szpiega, za kogoś, kto wykrada informacje o własnym dziecku. Paradoks bowiem współczesnego rodzicielstwa polega na tym, że bardzo często nam to rodzicielstwo nam się wytrąca z rąk, mówiąc, mamo, tato, nie masz prawa do tego. Nie masz prawa do pełnej, soczystej miłości wobec własnego dziecka, pełnej, soczystej troski wobec własnego dziecka. Nie daj sobie, mamo, tato, tego odebrać. Masz prawo, a wręcz masz obowiązek.
Najczęściej dokonuje się to już w tym wieku, jak to pan profesor określił, 12-13 lat, gdy dziecko już jest wszechobecne w tej przestrzeni wirtualnej, zależne od pochwał, no bądź też cierpiące z powodu tych wszystkich komentarzy negatywnych na forach internetowych, w których no, prowadzi własne życie. Mamy pierwszy telefon, a do tego zapewne pan profesor się odniesie. Prosimy bardzo, Radio Maryja Telewizja Trwam. Halo?
Halo, szczęść Boże, ja dzwonię ze Szczecinka, moje imię Edward, ze znanego Centrum Ojców Redemptorystów, w którym na pewno ojciec Rydzyk był dłuższy czas i dobrze wspomina tą miejscowość. Ja chciałem się podzielić pewnym zagadnieniem z panem profesorem z punktu widzenia socjologii. Otóż w roku 2007 wróciłem po namowie wielkiej, po kilku latach pobytu na terenie Wysp, czyli Wielkiej Brytanii, do kraju. I byłem po prostu zszokowany kwestią stanu świadomości młodzieży. Młodzieży, która musiała wyjechać z rodzicami, która musiała pójść do szkół angielskich czy anglojęzycznych, która musiała przyjąć te systemy wartości, które są w krajach anglojęzycznych, która w znacznym stopniu miała ograniczone czy też odcięte korzenie od emocjonalnej części, czyli od duchowości, którą w mniejszym czy większym stopniu, czy w bardziej karłowatej formie, czy poprzez szkołę, czy poprzez żywą formę spośród rodziców, dziadków wnieśli do nowych krajów. I tam niestety no bardzo w otoczeniu kościoła anglikańskiego, w otoczeniu wyznań protestanckich, tego mainstreamu, no nazwijmy to niekatolickiego, zatraciła swoją identyfikację. I te dzieci wyjeżdżały, powiedzmy, w latach 2004, czyli już mamy 10 lat bycia na terenie poza Polską, czyli to wyjeżdżały zazwyczaj bardzo młode osoby, nawet mając te 5 lat, dodając 10, to są dzisiaj to nastolatkowie, którzy są odcięci od identyfikacji. Chodzi o kwestię zagrożenia duchowości, która jest bardzo szczególna. Ja po przyjeździe do kraju powiedziałem sobie, że jestem szczęśliwy, że wracam do takiego kraju, w którym jest szkoła, jest krzyż w urzędzie, jest krzyż w szkole, w szpitalu, jest w polskich placówkach dyplomatycznych i to jest identyfikacja duchowa, której nie zatraciliśmy. Mi chodzi o kwestię czysto socjologiczną. W jaki sposób państwo polskie, w jaki sposób również agendy Kościoła katolickiego działające w tych różnych, tych głównych kierunkach emigracyjnych, czyli Anglia, czyli Holandia, czyli Niemcy, czyli Skandynawia, w jaki sposób ma nieść dalej misję ugruntowywania w charakterze polskim, w wiedzy, w duchowości polskiej, wiedzy katolickiej. Nawet jeżeli mamy chrześcijan różnych, jutro nasi bracia prawosławni świętują, już dzisiaj zaczęli świętować, nawet tych jest sporo osób z rejonów Podlasia, czy z rejonu, gdzie dominuje też prawosławie. I też widziałem, że oni zostali wymyci duchowo w tych krajach, takich jak Holandia, gdzie eutanazja, aborcja, to są takie jak rzeczy powszechne. To są takie rzeczy, które są łatwo akceptowalne, które u nas budują postawę buntu moralnego. Tam niestety jest to na gładko przyjmowane, na miękko. I chodzi mi o kwestię tego rodzaju, że w jaki sposób my mamy obronić, postawić tą warstwę obronną duchowości tego młodego pokolenia. Chodzi o ludzi bardzo młodych, którzy wyjechali wraz z rodzicami w celach głównie ekonomicznych, jak i tych troszkę tych młodszych, starszych, czyli którzy mają po 35 czy 40 lat. I chciałbym tutaj po prostu się od pana profesora dowiedzieć, jakie są kierunki działania katolickiej nauki społecznej w tej kwestii. Widziałem, będąc na Zachodzie, wiele zagrożeń. W Anglii totalne opustoszenie.
Panie Edwardzie, pozwolimy już tutaj panu profesorowi odnieść się do tego.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Szczecinek pozdrawia ojca Ryzyka.
Również pozdrawiamy pana, panie Edwardzie. Rozmawiamy 6 stycznia, w dzień Epifanii, Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. W kalendarzu gregoriańskim, w kalendarzu juliańskim rzeczywiście dzisiaj Wigilia Narodzenia Pańskiego u prawosławnych, ale również w łonie Kościoła katolickiego u grekokatolików, o których też pragniemy po bratersku pamiętać. Panie profesorze, oddajmy.
Pierwsza rzecz to bardzo dziękuję panu Edwardowi za to, że zechciał zadzwonić i przedstawia niebywale poważny problem. I moja satysfakcja, że tu się znajduję w tej chwili, wynika z faktu, że chyba tylko w telewizji Trwam jest to możliwe. Że w ogóle o tym rozmawiać. Ojcze, jako socjolog jestem po prostu czasami zirytowany, że tak istotne problemy są w dyskursie publicznym w Polsce nieobecne. Odpowiadając panu Edwardowi, chciałbym wskazać pewne szlaki, którymi wypadałoby, czy warto byłoby pójść. Jeśli chodzi o zagospodarowanie naszej diaspory, najnowszej diaspory emigracyjnej, to są działania misyjne. Działania misyjne, które rozpisać należałoby na 4 czy 5 pól. Jedno z nich jest domeną Ojca, Kościoła, wszystkich osób konsekrowanych i Kościół to robi. Kościół, nasz Kościół poszedł za tymi, którzy również emigrowali. Czyli nasz Kościół jest Kościołem misyjnym, również w tym wymiarze czysto praktycznym, misji wobec Polaków, którzy emigrowali. Ale warto byłoby powiedzieć o tym, jaką misję ma do spełnienia państwo i jego agendy, instytucje. To jest sytuacja związana chociażby z zagospodarowaniem przestrzeni czy obszaru edukacyjnego. Przecież to, co pan Edward powiedział, ja również doświadczam jako badacz, spotykając się z emigracją, że bardzo wielu młodych ludzi, którzy tam tworzą rodziny, tam się rodzą dzieci, ale tam są również dzieci, które stąd wyjechały. W efekcie występuje sytuacja wykorzenienia kulturowego i wykorzenienia narodowego. Jeśli my na to pozwolimy, to ci Polacy, którzy tam są, coraz rzadziej będą myśleli o tym, żeby tu wrócić. Kłopot nasz tutaj w interiorze kraju polega na tym, że nasi rodacy z emigracji wrócą nieco zmienieni. I my musimy sobie z tego zdawać sprawę. Zmienieni w sensie z pewnością sposobu organizacji pracy, jakości pracy, stosunku do pracy, stosunku do przedstawicieli władz lokalnych, samorządu lokalnego, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Ich powrót tutaj będzie związany czasami z rozczarowaniem, że Polska, mimo tego, że deklaruje, iż jest krajem demokracji, która już od 25 lat tak jakby się ładnie osadza, w dalszym ciągu wykazuje wiele dysfunkcji. Chociażby związanej z faktem, że człowiek w urzędzie nie jest podmiotem, tylko jest przedmiotem rozmaitych manipulacji urzędniczych. Ale chciałbym zwrócić uwagę również na to, że to misyjne podjęcie działań ze strony państwa dotyczy również sytuacji związanych z kłopotami Polaków, którzy są na emigracji. Ja nazywam to garbami emigracji. Garbami związanymi chociażby z takimi okolicznościami jak zmiana norm i wartości świata, do którego wy byli. Jeśli na przykład moim pracodawcą jest muzułmanin i traktuje mnie jako niewiastę w sposób typowy dla własnej kultury, to dla mnie jest to szok kulturowy. Z punktu widzenia relatywizowania moich postaw bardzo często zamykam oczy, zaciskam zęby, zasłaniam uszy, nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić. Kasiorka, funty muszą lecieć i jakoś przetrwać następny dzień. Ale to powoduje potężne tąpnięcia we mnie samej, we mnie samym. Ja z tym bagażem i z tym doświadczeniem muszę coś zrobić. Przepraszam, że to powiem. Być może nasi rodacy oglądający to spotkanie za granicą się zirytują, ale czasami ten smutek zapijam, czasami biorę narkotyki, czasami po prostu uciekam w pewną alienację, odosobnienie. To też jest wyzwanie, które stoi przed naszym państwem. Tak się składa, że z mojej rodziny brat jest psychoterapeutą realizującym swoją misję psychoterapeuty w Londynie od pewnego czasu. I ja wiem, co mówię. Wiem, jak trudne przypadki doświadcza mój brat jako psychoterapeuta, który pomaga Polakom, którzy tam już ostatkiem sił, wewnętrznej siły, takiej psychicznej, są zmuszeni trwać. Więc to jest również wymiar pewnej misji naszego państwa. Ale trzeci wymiar, o którym powinienem również powiedzieć, to jest nasze przygotowanie się państwa i społeczeństwa na, mam nadzieję, powrót tej diaspory do ojczyzny. Przecież powiedziałem parokrotnie, że to nie jest wybór na zasadzie, że ja chcę. Bardzo wielu naszych rodaków jedzie, bo musi. Wobec powyższego roję takie marzenie, że oni zaczną wracać, ale muszą mieć do czego wracać. I tutaj jest cała kaskada różnych pytań, wątpliwości dla polityków, ekonomistów.
Wracali jeszcze w takim wieku, by mogli budować naszą przyszłość, naszą gospodarkę, a nie tylko, że mówimy, żeby wracali, czekając, że wrócą tutaj już na ten wiek emerytalny.
To jest fajne, co ojciec mówi, bo to świadczy o tym, że traktujemy tych Polaków jako pełnowymiarowych, pełnoprawnych obywateli naszej ojczyzny, a nie jako donatorów środków finansowych. Niech oni przyjadą, ale nie oni są ważni, tylko ta kasa, którą tu przywiozą, jest ważna. No tak nie można traktować rodaków. Oni są ważni. Ich kompetencje, ich umiejętności, ich potencjał. To jest do zagospodarowania. A to, że się to będzie pomnażało w takich czy innych walutach, to jest zupełnie drugorzędne.
Panu Edwardowi jeszcze postaram się odpowiedzieć w tym wymiarze Kościoła, co Kościół robi, powinien robić, ale mam nadzieję, że uda się to po kolejnym telefonie, bo wiem, że ktoś oczekuje. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Lublina. Witam serdecznie ojca, redaktora i pana profesora. Ja jestem nauczycielem polonistą. Pracuję z młodzieżą gimnazjalną, czyli w tym przedziale bardzo wczesnej młodości, 13-16 lat. I chciałabym, jeśli ojciec redaktor i pan profesor pozwoli, podzielić się swoją refleksją, która w moim odczuciu, moje doświadczenia jednak pozwalają mieć nadzieję na to, że młode pokolenie rzeczywiście będzie nadzieją dla naszej ojczyzny i dla Kościoła. Pan profesor mówił o tej drażliwości i wrażliwości, która cechuje współczesne młode pokolenie i rzeczywiście chciałabym potwierdzić, że tak rzeczywiście jest. Ja w kontekście analizowanych lektur z moimi uczniami widzę wyraźnie, jak bardzo oni są wrażliwi. Objawiają się niezwykłe emocje i wielka wrażliwość młodych ludzi, kiedy rozmawiamy na przykład o bohaterach kamieni na Szaniec, kiedy rozmawiamy o innych doświadczeniach Polaków w czasie II wojny światowej. Oni to niezwykle przeżywają, a jeżeli w grupie takiej młodzieży znajdzie się przynajmniej jeden harcerz, to takie zajęcia są niebywałe, są niezwykłą przygodą dla mnie jako nauczyciela i myślę, że wiele dają moich uczniów. A ta ich drażliwość, o której pan profesor mówił, rzeczywiście jest, ale jeżeli nauczyciel rozmawia z młodzieżą, słucha ich przede wszystkim, pozwala im mówić, wyrazić swoje emocje i odczucia, to oni rzeczywiście się otwierają i słuchają nauczyciela. Dlatego uważam, że nauczyciele i rodzice odgrywają tutaj kluczową rolę, aby to młode pokolenie było rzeczywiście pokoleniem nadziei. I na zakończenie chciałabym jeszcze powiedzieć panu profesorowi, ponieważ pan profesor mówił o swoich doświadczeniach z harcerzami. W ubiegłym roku jeden z moich uczniów był harcerzem i odchodząc ze szkoły podarował mi swoją lilijkę harcerską. Poczułam się tym zaszczycona i wyróżniona, ponieważ ten uczeń uznał, że to, co było dla niego najcenniejsze, ten symbol lilijki harcerskiej, a więc wartości, które były dla niego ważne, zostawił mnie, zostawił mojej szkole. I to jest dla mnie znakiem, że pewna więź, która powstała, pewien kod kulturowy, który wspólnie czytałam z moimi uczniami, jednak jest zachowany. I sądzę, że takich sytuacji, takich przykładów w polskich szkołach jest bardzo dużo. Tylko one są niewidoczne, bo tylko właśnie w naszych mediach, to znaczy w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, możemy o tym swobodnie rozmawiać. Dziękuję bardzo panu profesorowi za pana refleksje. Były one dla mnie bardzo cenne. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani Małgorzato. Z Panem Bogiem i nadal życzymy owocnej pracy z młodzieżą.
No ja jestem niebywale rad, że pani Gosia nas odwiedziła. Dziękuję za to, że pani zadzwoniła. Z pani głosu i z tego, co pani mówi, wynika, że pani jest niebywale ciepłą osobą i chyba kapitalnym pedagogiem, skoro młody człowiek zawierzył pani tak istotny dla siebie symbol. Ale proszę pani Gosiu i drodzy widzowie, radiosłuchacze, zechciecie pamiętać również o takiej oto okoliczności, w której właśnie ci bohaterowie Kamieni na Szaniec w tak niedalekiej przeszłości, chyba rok temu, zostali sposponowani wypowiedzią jednej z pań z Instytutu Filologii Polskiej, Polskiej Akademii Nauk, gdzie pomawiano ich o rozmaite dziwactwa. I myślę, że pani Małgosiu, że wtedy pani reagowała, że wtedy pani z młodzieżą rozmawiała, bo było to poruszenie niebywale istotnej struny, dewastowanie wartości, symboli i norm, na których wychowywały się pokolenia. Nauczyciel nie może wobec tego pozostawać obojętny. Nauczyciel, wychowawca, ale również i rodzic musi pokazać swój punkt widzenia. Pani Gosiu, jeszcze jedna rzecz. Powiedziała pani, że nauczyciel i rodzic nie przestali być ważni. Ma pani rację, ja przestawię szyk. Rodzic i nauczyciel nie przestali być ważni. Priorytetem jest twoja ojcowska, twoja matczyna troska. Wspomożeniem dla ciebie powinien być nauczyciel.
No ja tak słuchałem i dawno nie słyszałem, że między nauczycielem a uczniem jest więź. Sama rzeczywistość więzi i odczytywanie kodu kulturowego. To ten kod kulturowy to rzeczywiście rzadkie pojęcie w całej batalii o wychowanie, też o odczytywanie naszej duchowości, naszej tradycji. Ja wrócę do pana Edwarda, a mianowicie do tego, co Kościół może zrobić i co robi na emigracji. Rzeczywiście piątkowe wieczory aż do niedzielnych wieczorów na misjach, polskich misjach katolickich, to są ciężkie godziny pracy i ten grafik jest tak mocno napięty, że trudno jeszcze cokolwiek nowego zrobić. Powstają nowe miejsca, nowe placówki, gdzie Kościół wychodzi naprzeciw tym, którzy chcą zachować swoją tożsamość religijną i przynależeć do wspólnoty Kościoła. Zwróciłbym uwagę na takie rzeczy, że będąc tu w Polsce, mając bliskich poza granicami ojczyzny, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że funkcjonujemy w ramach Kościoła i jego podziału administracyjnego, jest to podział terytorialny. I każdy wie, że tu, gdzie mieszka, to mieszka na terytorium danej parafii. Na emigracji jest to bardziej przynależność personalna, czyli należy odnaleźć Kościół, do którego zapisujemy się, do niego przynależymy i w tym należy pomóc. Wiem, że coraz częściej od duszpasterzy na emigracji słyszymy słowa wdzięczności za przypominanie tego podziału Kościoła i tej przynależności do Kościoła. Zatem na emigracji warto szukać Kościoła, do którego będziemy przynależeć w sposób personalny, chyba że chcemy włączyć się w struktury terytorialne Kościoła w państwie, w którym jesteśmy. Jeszcze pan Edward poruszył bardzo ciekawą rzecz i ukierunkował nasze myślenie na Zachód i spojrzenie na Zachód w tym, co powinno zrobić państwo. Ja mam nadzieję, że z troską o emigrację na Zachodzie nie będzie rzecz miała się tak, jak z troską o Polaków na Kres, o Polakach na Kresach, którzy zostali pozostawieni samymi sobie, chociaż nigdy nie opuścili ojczyzny, to ojczyzna o nich praktycznie nie pamięta w tym wymiarze nauki języka, przybliżania naszej kultury, chociażby zapraszania do naszej ojczyzny, budowania tych więzi. I tak bardzo krótko, to mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki czas, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych i rząd polski, jak również nasi europosłowie, będą bardzo mocno, użyję takiego słowa, lobbować na rzecz powstania mniejszości narodowych, polskich mniejszości narodowych, czy to w Anglii, czy to w Irlandii, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, czy gdziekolwiek Polacy teraz szukają godziwszych warunków pracy, bo rzeczywiście przecież nie tworzą gospodarki Polski, tylko są Polakami na emigracji pracującymi dla tego państwa i jego obywateli. To te rzeczy chciałbym jakoś tak bardzo mocno tutaj poruszyć, a wtedy nie będzie brakować nas Polaków bardzo mocnych w danych strukturach. Powiązałbym jeszcze tę więź, o której mówiła pani Małgorzata, do odpowiedzi pana Edwarda, a mianowicie Kościół na emigracji daje poczucie wspólnoty. Człowiek potrzebuje wspólnoty. Tutaj myślę, że pan profesor jeszcze bardziej jest w stanie od strony socjologicznej tutaj umocnić takie zdanie i potrzebę, żeby człowiek nie utopił się w ten alkoholizm, czy w narkotyki, czy w jakąś alienację, to nie może pozostać sam sobie, tylko niestety musi odszukiwać, albo stety odszukiwać wspólnotę, do której przynależeć będzie.
Ja też spróbuję powiązać dwie przestrzenie. Przestrzeń lubelszczyzny i diaspory angielskiej. Ale zacznę właśnie od Lubelszczyzny, mojej ukochanej zresztą, gdzie spędziłem święta Bożego Narodzenia na Roztoczu, w Zwierzyńcu nad Wieprzem. I chcę jeszcze a propos tego Zwierzyńca dwa zdania. Oto schyłek lipca, i odbywa schyłek sierpnia, przepraszam, i w Zwierzyńcu nad Wieprzem po raz piąty odbywa się egzodus młodych diecezji lubelskiej. Przepiękne wydarzenie, mnóstwo młodych ludzi, cudownie funkcjonujących. Dlaczego to przywołuję? Dlatego, że mam takie doświadczenie towarzyszenia młodym ludziom z Zamojszczyzny i z Podlasia, którzy pomieszkiwali przez jakiś czas na ziemi zachodniej, na zachodniopomorskim i lubuskim. Proszę wyobraźcie sobie Państwo, jak im było ciężko zaadoptować się do zupełnie innego stylu bycia ich rówieśników 700 kilometrów od domu. Niby ta sama ojczyzna, ten sam kraj, mówimy tym samym językiem, ale zupełnie inne postawy i zachowania. Ci z Kresów, ci z tak zwanej Polski B, fatalna nazwa, ale względnie, że tak powiem, czytelna, zachowujący jeszcze duży respekt, szacunek wobec starszych, wobec wiary, wobec księdza, wobec po prostu zasad przyzwoitości. I wybaczcie, moi krajanie z ziemi lubuskiej, młodzież z ziemi lubuskiej, bardzo często już daleko przesunięta w kierunku Europy Zachodniej. Bliskość granicy z tak zwaną nowoczesną Europą powoduje, powiedziałbym, przesuwanie się również pewnych zachowań kulturowych i rozmazanie tego, o czym ojciec powiedział, co jest ważne w tworzeniu wspólnoty. To są miejsca, ludzie i idee. Ziemie zachodnie to są nowe Kresy. Pamiętamy z historii akcja Wisła, przesunięcie wielu Polaków ze wschodu i siłowe zakorzenianie ich na ziemiach zachodnich. To są nowe Kresy, to są ludzie, którzy nie odnaleźli tam ani swoich grobów, ani swoich kościołów, ani swoich korzeni rodzinnych. W efekcie zatem ta tymczasowość została przeniesiona również w pewnym procesie socjalizacji, wychowania, oddziaływania na następne pokolenia. Myślę, że jedną z istotnych rzeczy jest również reflektowanie tych, którzy na tych ziemiach zachodnich funkcjonują, żebyśmy tworzyli wspólnoty, żebyśmy rozpoznawali się wzajemnie, tworzyli więzi i wokół zacnych ludzi, dobrych idei, tworzyli dobro. To jest przeniesienie pewnego doświadczenia z Zamojszczyzny, przepięknej, cudownej, pełnej polskości, ale to jest też i patriotyczne Podlasie, w którym czasami bywam, w którym w zaśpiewie, w języku, ale również i w postawach młodych ludzi, którzy przyklękają przy przydrożnym krzyżu, którzy mówią do leciwych starców czy staruszek, używając zwrotu wy, przez potężny respekt, szacunek i honor. Nie chcę wracać do czasów mickiewiczowskich, byłbym pewno śmieszny w tym, ale chcę Państwu powiedzieć i wskazać, że to jest możliwe. Ojcze, powiedziałeś o tym, że ważne jest, żeby opiekun, wychowawca, doradca był czytelny, był nieskazitelny. Ale myślę, że jeszcze jedna cecha jest ważna. Żeby nie wątpił w to, że młodzi potrzebują go. Tak trochę do wiersza powiedziałem, tak. ale chyba coś w tym jest.
Dziękuję. Mamy kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca. Witam pana profesora. Mówi Zbigniew z Dolnego Śląska. Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, a jednocześnie w tym okresie byłem dziennikarzem Wieczoru Wrocławia, a tym, czym pisywałem na stronie środkowej, to była kultura z Dolnego Śląska i życie studenckie. Może powiem tak, jako były dziennikarz. Trzy rozbiory Polski, dwie wojny światowe, to nie jest coś takiego, co jest rzeczą przypadkową. Jako dziennikarz zacytuję słowa kanclerza Bismarcka. Cytuję. Polakom trzeba stworzyć takie warunki życia i bycia, żeby im się żyć odechciało. Cytuję słowa pani kanclerz Angeli Merkel. Jej wzorem do naśladowania jest Katarzyna II. No to cóż można więcej powiedzieć? Dodam, jako uważny obserwator życia politycznego, kulturowego. I cóż mogę powiedzieć? Powiedzieć mogę tylko to, że mając takiego premiera jak Donald Tusk, który mówi, że Polska to nienormalność, że go uwiera kołnierzyk u szyi, no to mogę powiedzieć, że jestem dumny z młodzieży. Natomiast to, co usłyszałem od pana profesora, mając 67 lat, czekałem na całe życie. Mamy zdolną, mądrą, patriotyczną i kochaną młodzież. Powiem i zacytuję tylko słowa największego Słowianina z rodu naszej ojczyzny. A słowa to były takie. Przyszłością narodu jest młodzież. I ta młodzież do dzisiaj to jest pokolenie JP2. Szczęść Boże i serdecznie dziękuję, że mając 67 lat doczekałem tego, na co czekałem całe życie. Bóg zapłać,
panie Zbigniewie,
za Radio Maryja i telewizję Trwam, o której świętej pamięci, święty dzisiaj, nasz ukochany Jan Paweł II mówił.
Dziękujemy, panie Zbigniewie, dziękujemy. Jan Paweł II, przytoczony tutaj przez pana Zbigniewa, który tak pozytywnie mówił do młodzieży i o młodzieży, też był dla niej autorytetem wymagającym, bo mówił o nadziei, abyście nie sprzeniewierzyli się tej nadziei, która w was jest. I chyba myślę, że przy tej wypowiedzi pana Zbigniewa warto też o tym powiedzieć, że na młodzież patrzymy z nadzieją, patrzymy na jej zdolności, na jej umiejętności, na to, jak jest piękna. Nawet sami nie wiecie, jak jesteście piękni, też możemy zacytować Jana Pawła II. A z drugiej strony, no, powiedzieć też to, obyście nie sprzeniewierzyli się tej nadziei.
Fenomen Ojca Świętego Jana Pawła II, za którym szwendałem się gdziekolwiek było można. Też jestem z pokolenia JP2. Jestem z tego dumny. Nasyciłem się podówczas w sposób niebywale soczysty, co najmniej trzema mocami. Mocy ducha i takiego intymnego spotkania papieża z Panem Bogiem. Tak się składa, że w różnych moich prywatnych okolicznościach miałem okazję mieć również możliwość dyskretnego przyglądania się świętemu Janowi Pawłowi II w takich spotkaniach z Ojcem. I to było coś niebywale pięknego i to każdy z nas emocjonalnie odbiera, ale ja mam wrażenie, że trzeba na to spojrzeć również z punktu widzenia, powiedziałbym, takiego uczenia się pewnej umiejętności dialogu z Panem Bogiem. Dialogu nie na pokaz, tylko dialogu autentycznego. Dialogu zakorzenionego w ufności w Panu Bogu. I to dostałem od naszego Ojca Świętego. Ale dostałem od niego również nauczkę jako wychowawca. I ojciec o tym powiedział. Mówił do nas, podówczas do mnie, młodego człowieka, niebywale ważne słowa, wbijające mnie w fotel, wymagające ode mnie refleksji. Chociażby zawołanie, że każdy ma swoje Westerplatte. Chociażby wypłyń na głębie. Chociażby nie lękaj się. Emanuj miłością. To są szalenie istotne wyzwania. Młody człowiek musiał się z nimi konfrontować. Ojciec Święty nie tylko do nas mówił, jacy jesteśmy piękni, ale również mówił to, co czasami było trudne do zaakceptowania, że niekiedy młodość bywa bzdurna, nierozważna, kłopotliwa, grzeszna, w związku z czym, jeśli jesteś dzieckiem Boga, to są pewne zasady dekalogu, których powinieneś przestrzegać i respektować. To, że ciebie kocham, młody człowieku, tak czytałem słowa papieża, to nie znaczy, że można ci wszystko. To nie znaczy, że nie ma granic. To nie znaczy, że nie ma zasad. W związku z czym miarkuj. Szanuj samego siebie i szanuj innych. Szanuj wiarę ojców. I bądź piękny w tej swojej młodości. To zasysałem od Ojca Świętego. Ale to jest jeszcze inna umiejętność wychowawcza. Szczególnie odczytywana przeze mnie na Tor Vergata w roku 2000, gdy Ojciec Święty był już zbolały i chory. Kiedy ten wielosettysięczny tłum, 1,5-milionowy tłum, śpiewał hymn Światowych Dni Młodzieży, a Ojciec Święty, siedząc w fotelu, już niewiele mógł, ale mógł uderzać w poręcz fotela i wybijać rytm. To wybijanie rytmu było tak nośne i tak promieniujące na nas, stojących na tym Tor Vergata, że każdy z nas czuł wspólnotę z nim. A potem ojciec pamięta, przeprowadził nas przez bramę trzeciego tysiąclecia. Szedł w towarzystwie reprezentantów 5 kontynentów. Zaprosił młodych ludzi do wzięcia odpowiedzialności za Kościół, ale i za świat w nowym tysiącleciu. Ja mam wrażenie, że to, co Ojciec Święty wtedy do nas, dorosłych, powiedział, można byłoby również zinterpretować w ten sposób. Zaufajcie młodym. Oni naprawdę dadzą radę.
Jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja jestem pracownikiem budowlanym i tu z okolic Nowego Miasta i pracowałem w Niemczech. Mam 60 lat już, ale jeszcze będę jeździł tam.
Pan Mirosław.
Tak. I po prostu w okolicach Hamburga w Niemczech pracowałem. No i mi chodzi odnośnie tego ostatniego roku. To był już sierpień, wrzesień i już tam pracownicy z całej Polski byli w firmie takiej spod Tczewa zaangażowani i tam oddelegowani. I żeśmy na temat wyborów rozmawiali, to już wtedy było wiadome, kto wygra. Ludzie już z całego kraju tam zebrani z różnych stron już się śmieli, że będzie ustawka.
Panie Mirosławie, jeżeli będą rozmowy na temat wyborów z socjologiem, to podejmiemy ten temat. Dziś w naszych rozmowach niedokończonych rozmawiamy o pokoleniu młodych, które jest pokoleniem nadziei. Pozwolę na zakończenie wygłosić taką tezę, mianowicie, że tak jak Jan Paweł II powiedział, że święci potrzebują świętych i wyrastają pośród świętych, tak również młodzież będzie pokoleniem nadziei, gdy będzie wyrastać pośród dorosłych, którzy są przepełnieni nadzieją, tą nadzieją, którą pokładają sami w sobie, no nade wszystko w Panu Bogu, no ale Tutaj wiemy, że jeżeli my w młodzieży pokładamy nadzieję, to oczywiście ukształtowanej wedle Pana Boga, i wtedy też tacy dorośli będą w stanie zaufać młodzieży, by wspólnie razem kształtować drugiego człowieka i naród, i ojczyznę.
Ja myślę, wieńcząc te chwile dużej satysfakcji rozmowy z Państwem i z Ojcem, chciałbym powiedzieć o tym, że rzeczywiście trzeba lubić drugiego człowieka. Jeśli to jest moja córka czy syn, to powinienem ich kochać i dawać temu świadectwo. I myślę, że to jest ważne. Ale jest i druga okoliczność, która wydaje się istotna. Kochać to nie znaczy być ślepym na pewne dysfunkcje, ułomności, niewłaściwe postępki, zachowania, ale po obu stronach. To nie jest tak, że tylko dziecko idzie w szkodę. Czasami tata, czasami mama też popełniają gafę albo jakiś błąd. Młody, mam wrażenie, też powinien mieć prawo powiedzenia: mama, tata, skoryguj swoją postawę. Zechcieć przyjąć również mój punkt widzenia pod uwagę. Myślę, że to jest ważne. I to jest chyba rozważne. Więc tej rozwagi wychowawczej każdemu z Państwa
i wrażliwości jedni na drugich. Bardzo gorąco dziękuję. Profesor doktor habilitowany Jacek Kurzęba, socjolog naszych Państwa gościa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, a zawsze Dziewica.